wydawnictwo dwieryby.pl prezentuje Jak uprościć życie? Ksiądz Krzysztof Grzywocz. Wszystko ciągle źle. Niezdecydowanie ludzi nieufnych. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.
Sytuacja pewnie nieobca, taka właśnie sytuacja, że chcesz pójść w lewo, a ktoś nie chce, chcesz pójść w prawo, też nie chce. Czego ty właściwie chcesz? Tańczyliśmy wam, a nie bawiliście się, zawodziliście my, abyście się nie smucili. Czego tak naprawdę chcesz? Cokolwiek zrobię, jest zawsze źle. Co ja mogę zrobić, żeby ten człowiek był zadowolony? Chcę rozmawiać, jest źle, nie rozmawiam, też jest źle. Jestem czuły, źle. Jestem nieczuły, też źle. Zawsze źle. Taka sytuacja jest też znakiem nieufności. Jest też jakimś wyrazem tej mniej lub bardziej świadomej, czy nie, nieświadomej nieufności. Chcesz iść w prawo, ty chcesz w lewo, do przodu, do tyłu. To jest taki pretekst, żeby nie przyjąć rzeczywistości. To nie jest problem tego, co wybrać, tylko ja nie chcę wybrać, ja nie ufam. Przyszedł Jan Chrzciciel, mówią, taki dziwny, asceta, nieżyciowy, nie je, nie pije, gdzieś tam po grotach mieszka, z jakiegoś tam pewnie Kumran przyszedł, co to w ogóle za miejsce, czy można mu zaufać, jakiś za dużo ascezy. Tak się dzisiaj nie żyje. Przyszedł Jezus, za dużo pije, za dużo je, chodzi od uczty do uczty, jakiś żarłok, z grzesznikami, zda się też źle. No to jaki ma być w końcu, jaki ja mam w końcu być wobec drugiego człowieka, wobec mojej męża, żony, dzieci, jaki ja mam w końcu być jako ksiądz? Zawsze źle wobec tych, których kocham, którym chcę budować więzi. Co w takich sytuacjach robić? Jak się zachować w takich sytuacjach, które niewątpliwie są też znakiem braku zaufania, tego podstawowego bogactwa, podstawowego elementu bogactwa, którym ubogacił nas Chrystus. Zaufanie są znakiem Jego braku. W takich momentach ważne jest, ponieważ zaufanie zawsze się jawi w tych trzech wymiarach. To jest owocem zaufania Bożego wobec nas. Zaufanie Boga wobec nas, to pierwsze bogactwo, którym jesteśmy obdarowani w Betlejem, że Bóg mi ufa, człowieku, ufam Tobie. To zaufanie owocuje takimi trzema strumieniami. Zaufanie względem Boga, moje zaufanie względem Boga, względem drugiego człowieka i świata i względem siebie samego. Zaufanie prawdziwe zawsze idzie w tych kierunkach, mniej więcej ma podobny poziom, tak jak w systemie naczyń połączonych. Ufam Bogu, ufam człowiekowi, ufam także sobie samemu. W takich momentach, o których mówi dzisiaj Ewangelia, weryfikuje się też zaufanie, jakie mamy do siebie samego. Pewna autonomia, jakie daje to zaufanie. Mądrość usprawiedliwi się swoimi czynami, że zrobię to, czemu ufam. Ponieważ jakbym trudność mam w orientacji przez ufność drugiego człowieka. Tam, gdzie nie ma ufności, tam tracimy orientację. To jest coś bardzo pierwotnego, dlatego ufność jest czymś bardzo pierwotnym, bo to jest światło, które daje mi orientację. Jeśli nie otrzymuję ufności, tracę orientację. Już nie wiem, co jest dobre, co służy. Mogę się nawet dać sprowokować do jakiegoś braku zaufania. Nie ufam ci, skoro tak się zachowujesz. Skoro ty mi nie ufasz, ja ci też nie ufam. Nieufność może sprowokować nieufność. Wtedy się zamyka diabelski krąg, sprzężenie zwrotne. Nieufność rodzi nieufność, tak głębiej, głębiej, a po latach jest taka nieufność, że może wszystko zniszczyć. To, co mnie ratuje wtedy, w takim momencie, kiedy nie otrzymuję ufności, z drugiej strony, to jest ufność, moja ufność także do siebie samego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. To też jest bogactwo. Nie? Że ja ufam sobie, ufam temu, co jest we mnie, ufam swojej intuicji, ufam tej mądrości, która jest we mnie, która usprawiedliwi te czyny. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego. Obowiązek zaufania także sobie samemu. Tylko w tej oczywiście konstelacji. Czasami jest tak, że jakieś, jak w muzyce, pewne elementy albo miłość Boga, albo bliźniego, albo siebie samego jest bardziej wyeksponowana. Są momenty, kiedy rzeczywiście muszę bardzo zaufać sobie, żeby się nie pogubić w świecie, w którym jest dużo nieufności, żeby nie stracić swojego zaufania i mądrych swoich czynów. Obowiązek zaufania swojemu wnętrzu, sobie samemu. Jest taki bardzo piękny tekst austriackiego poety Rainer Maria Rilkego. To jest zbiór 10 listów. Listy do młodego poety. Jest taki moment, gdy Rilke w początku XX wieku otrzymał list od młodego poety, który prosi go, jak już znanego poety, aby ocenił jego wiersze. Panie Rilke, ja pana bardzo cenię, pana geniusz poetycki. Niech pan oceni, co warte są moje wiersze. I tak rodzi się piękna wymiana listów między Rainer Maria Rilkem a tym młodym poetą, oficerem. I wtedy już w pierwszym tekście właściwie cały ten zbiór tych wierszy właściwie bazuje na jednym. Niech pan zaufa swojemu wnętrzu. Niech pan wejdzie w swoje wnętrze, w świat swojego dzieciństwa, w świat swoich uczuć. Niech pan zaufa temu, co w panu jest. Niech pan zaufa temu, co kryje się w panu. Ponieważ za bardzo jest pan zależny od oceny różnych gazet. Wystarczy, że jakaś gazeta oceni pana źle. Nie wiadomo, kto to w ogóle czytał, te pana wiersze. Już pan traci nadzieję, traci pan ufność, chęć pisania, bo jakaś tam gazeta skrytykowała pana wiersze. Kto to w ogóle skrytykował? Co pan wie o tym człowieku? Za bardzo pan jest zależny, nie jest pan autonomiczny. Nie ufa pan sobie, niech pan wejdzie w siebie. Niech pan zaufa temu wszystkiemu od dzieciństwa, wszystkie swoje uczucia, myśli. Niech pan zaufa, a wtedy zrodzi się w panu z pana najpiękniejsza poezja. I nie będzie się mówił, Rilke, musiał pan oglądać ani w lewo, ani w prawo, żeby oceniać swoje wiersze. Nie będzie pan aż tak nieautonomiczny w tym swoim niepokoju, żeby pana wartość, poczucie wartości aż tak strasznie zależało od oceny innych ludzi. Nie od tych, że panu skrytykują czy nie skrytykują pana wiersze. Bardzo piękny tekst. Oczywiście ten tekst jest naznaczony także z takimi cieniami osobowości Rilkego. Jasne, że nie ma, Rilke nie jest Bogiem i trzeba też umieć czytać jego teksty. Natomiast jest bardzo wiele genialnych myśli w tym tekście o zaufaniu sobie samemu, swojej własnej samotności. Oczywiście ona się rodzi zawsze w konstelacji z tymi trzema ostatecznie, ale jest czas, kiedy jest bardziej wyeksponowana.